Radio Wnet, jest godzina 8:45, goście wchodzą, goście wychodzą. Ten szelest, który Państwo słyszą, to jest szelest książek, które z torby wyciąga pan dr Jacek Bartosiak, który jest naszym kolejnym gościem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Proszę sobie tutaj przybliżyć mikrofon. Przed chwilą rozmawiałem z panią Teresą Kaczorowską o obławie augustowskiej, jednym z najbardziej tragicznych momentów historii Polski, historii II wojny światowej, tego, co się działo zaraz po niej. Myślę, że takie chwile właśnie, kiedy rozmawiamy o tych tragicznych wydarzeniach w dziejach naszego narodu, to jest ten moment, kiedy powinniśmy rozmawiać też o sile, o geopolityce, o tym, co zrobić, żeby już nigdy więcej nie trzeba było pisać książek o polskich 17-letnich dziewczynach mordowanych przez żołdaków obcych mocarstw.
To prawda. Najlepiej po prostu nie mieć takich tragicznych kart, a one się mają szansę nie wydarzyć, jeżeli państwo polskie, czy w ogóle państwo kontroluje swoje terytorium przede wszystkim, tak, i nie pozwala obcym urządzać na tym terytorium, co prowadzi później do takich tragedii.
Te książki, które pan tutaj przyniósł, to rozumiem jest pokłosie pracy nad kolejną publikacją, która już gdzieś tam w internecie jest zapowiadana, kolejną pana książką po książce o tym pacyficznym teatrze działań wojennych.
Tak, tak. Muszę przyznać, że mamy tutaj pewną komitywę z panem redaktorem Antonim i pożyczamy sobie książki. A właściwie to, szczerze mówiąc, ja najbardziej pożyczam od Antoniego, który ma niesamowitą w ogóle bibliotekę i wiedzę na tematy również geopolityczne, i przede wszystkim polskiego teatru wojny. Więc dosłownie przed sobą mam 4, 5, 6, 7 książek, które właśnie oddaję. Wszystkie właściwie dotyczą Bramy Smoleńskiej, Białoruskiego Teatru, kierunku operacyjnego od czasów Batorego po właściwie czasy nowoczesne i dwudziestowieczne. I tak to właśnie sobie tutaj wymieniamy. Nie o wszystkim nawet mówimy na antenie. Bardzo dużo rozmów odbywam poza anteną na ten temat.
Ale teraz porozmawiamy na antenie. Zanim wrócimy do Bramy Smoleńskiej, to wybierzemy się w szeroki świat. Pamiętam kilka lat temu, jak był pan gościem, to był chyba poranek prowadzony przez Aleksandra Wierzejskiego. To było akurat świeżo po tym, jak ówczesna administracja amerykańska Baracka Obamy doprowadziła do porozumienia atomowego z Iranem. Mówił pan wtedy o konsekwencjach geopolitycznych tego, o zagrożeniu, jakie to może stanowić dla interesów Izraela, o pewnej zmianie geopolitycznej, jaką administracja amerykańska wówczas promowała. No, wygląda na to, że przyszedł Donald Trump i wszystko wywrócił do góry nogami.
Tak. I moim zdaniem Trump popełnił błąd, jeżeli chodzi o Iran. Zaraz to wyjaśnię, a jednocześnie zmienił politykę, którą prowadził Obama w tym zakresie. Popełnił błąd moim zdaniem z dwóch powodów. Po pierwsze, Amerykanie mają za dużo punktów zapalnych w tej chwili. Nawet jeżeli chce się rewidować ład światowy, a Trump wyraźnie, czy administracja nowa amerykańska wyraźnie to robi, no to ile można mieć czasu na wszystkie problemy, jak Północna Korea, Chiny, Morze Południowochińskie, kwestia porozumień klimatycznych, kwestia unijna, kwestia w ogóle zmiany w relacji handlowych w świecie i jeszcze Bliski Wschód, zarówno Syria, jak i teraz Iran i Półwysep Arabski, który pociągnie ze sobą tę kwestię. I Rosja oczywiście. Bardzo dużo jak na 24 godziny na dobę dla administracji nowej. Także uważam, że to za błąd na poziomie taktycznym. Druga rzecz, uważam, że Iran ma tak stworzeniową pozycję na wielkim Bliskim Wschodzie. Komunikuje Azję z Bliskim Wschodem i Europą. Na południe od Kaspianu komunikuje cały obszar lądu geopolitycznego. I moim zdaniem bardziej dalekowzroczna polityka polegałaby na odwróceniu Iranu od potęg kontynentalnych, co by natychmiast zmieniło politykę Turcji na bardziej korzystną względem Stanów Zjednoczonych, popsułoby szyki Chińczykom, już nie mówiąc o osłabieniu Rosji. I moim zdaniem albo Trump, no to był błąd moim zdaniem Trumpa, przy czym administracja amerykańska od stycznia tego roku postępuje tak, jakby była przekonana o takiej przewadze swojej siły nad wszystkimi zagrożeniami, które są wobec amerykańskiego prymatu, że jednak, no tak mówiąc kolokwialnie, na twardo wywraca zastane układy. Zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi.
tutaj w tle są interesy państwa Izrael, no bo wtedy właśnie była mowa przy okazji tego paktu z Iranem, że to trochę zmienia hierarchię wśród partnerów amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Tymczasem no, wydaje się, że hierarchia jest tradycyjna, bo to próba osłabienia Iranu, bez względu na to, czy się uda, czy nie, jak rozumiem, jest w interesie państwa Izraela, przynajmniej obecnego rządu izraelskiego.
Po części też uważałbym, bo wielu komentatorów w Polsce tak mówi. Raczej Amerykanie, po pierwsze przeceniamy rolę Izraela w Polsce, na wpływu na administrację amerykańską. Po drugie, zdecydowanie przeceniamy.
Czyli chwileczkę, czyli jeżeli jeden z polityków mniejsza o to który, bo tutaj nie zajmujemy się bieżącą polityką polską, tylko sprawami długiego trwania, ale jeżeli jeden z polityków obecnego rządu mówi, że Izrael to dla Stanów najważniejszy partner strategiczny na świecie, inni politycy i też komentatorzy mówią, że te sprawy naszych konfliktów historycznych, na przykład z Izraelem, z diasporą żydowską, mają bezpośrednie przełożenie na sprawy obecności amerykańskiej tutaj.
To nieprawda jest. Najważniejszym, może zaskoczę wszystkich słuchaczy, ale najważniejszym partnerem strategicznym Amerykanów na świecie, od których zależy pozycja amerykańska na świecie, jest, uwaga, Japonia, a nie Izrael. Oczywiście Izrael, ale to nie poprzez politykę zagraniczną, czy poprzez relacje geostrategiczne, ma wpływ na poszczególnych kongresmenów amerykańskich ze względu na procedurę wyborczą w Stanach Zjednoczonych, jak się jest wybieranym politykiem. Natomiast na politykę imperium naprawdę nie ma takiego wpływu. Mało tego, powiem więcej. Uważam, że przesunięcie stolicy do Jerozolimy jest próbą zmienienia układu przez, mówię, ofensywną administrację amerykańską na taki to układ, że teraz Izrael ma być instrumentem polityki amerykańskiej na Bliskim Wschodzie, a nie odwrotnie. To znaczy, Izrael nie mógł odmówić tej propozycji, bo zawsze niby o to zabiegał, ale tak naprawdę jest trochę niezręczną. Amerykanie nie mają sił i zasobów, żeby uczestniczyć w wojnie domowej w Syrii w sposób taki, jak powinni, żeby ta wojna się skończyła. Jednocześnie Iran rośnie rzeczywiście w siłę. Amerykanie jako potęga morska nie chcą być zaangażowani bezpośrednio w powstrzymywanie Iranu, a Izrael przez właściwie od zimnej wojny, bo też nie uczestniczył w contingency planning, nie był instrumentem pomagającym Amerykanom w tym zakresie. No nie było planów antysowieckich wspólnie z Izraelem. Wojska izraelskie nie ćwiczyły wojny konwencjonalnej wraz z Amerykanami przeciwko przeciwnikom. Izrael realizował swoją własną, można by powiedzieć własną zupełnie, partykularną politykę, co jakiś czas wspierając się Amerykanami w jakichś aspektach, a tym razem przesunięcie stolicy Jerozolimy spowoduje, że Izrael będzie musiał aktywnie uczestniczyć w Syrii i zwalczać Iran. Jest to na korzyść Amerykanów. Wręcz można powiedzieć, że Amerykanie zaczynają używać Izrael. Zastanawiam się, czy Benjamin Netanyahu już o tym wie i czy to już zrozumiał. Co świadczy też o jakimś tam ofensywnym nastawieniu Amerykanów. A co do stałej obecności baz? No, Antku, przyznajmy, że rozmawiam o tym od kilku lat. Naprawdę nie wierzmy, że kwestia ustawy jest skorelowana w jakikolwiek sposób z nowymi bazami amerykańskimi. Można by bardzo długo mówić, dlaczego bazy miałyby być albo miałoby być i nie być, ale nie ma to żadnego wspólnego mianownika i to jest właśnie ta próba, jak to w polityce, kto kogo manipuluje, tak, żeby uzyskać pewne efekty.
Czyli dajemy się trochę w tą narrację, jak rozumiem, tak mówiąc kolokwialnie, wrobić, tak?
My jesteśmy bardzo Amerykanom potrzebni, bardzo, zwłaszcza po Brexicie, zwłaszcza gdy Niemcy nie chcą podporządkować nowej polityce handlowej amerykańskiej. Jesteśmy bardzo potrzebni, ale do pewnego momentu. Nasze terytorium również jest bardzo potrzebne dla równowagi sił w Eurazji. Ale też do pewnego momentu. Poza tym jesteśmy zbyt blisko systemów antydostępowych rosyjskich i Amerykanie będą mieli problemy ze stałymi bazami tutaj. Na dodatek Amerykanie, o czym nie chcą oczywiście mówić, mają ogromne problemy ze sfinansowaniem swoich sił zbrojnych, a już w szczególności stałej obecności. Wojska lądowe są słabe, małe, w porównaniu oczywiście do czasów świetności i niedofinansowane. Krzywa finansowania w Stanach Zjednoczonych, wbrew temu, co się mówi w Polsce, jest też zła dla trwałej obecności w Eurazji. Będzie bardzo ciężko Pentagonowi obsługiwać wysuniętą obecność w Eurazji w nadchodzącej dekadzie, chyba że nastąpi rewolucyjna zmiana dochodowa w budżecie amerykańskim. Więc no naprawdę ustawa nie ma żadnego znaczenia dla kluczowych interesów geostrategicznych, najbardziej amerykańskich. Najbardziej widać to ostatnio po reakcji Bena Hodgesa, który o to powiedział. Dlatego, że w administracji amerykańskiej dochodzi do napięcia w tej chwili pomiędzy...
Przypomnijmy, co powiedział ten amerykański generał.
No, Ben mniej więcej z grubsza powiedział, że nie uważa, że nie jest... On jest oczywiście od kilku miesięcy już na byłym w stanie spoczynku, tak? Dowódcą wojsk lądowych USA. Że nie powinien, że nie powinny być całe bazy w Polsce. Ben po prostu... jest zwolennikiem tezy konstruktywistycznej. To znaczy jest imperium amerykańskie, ono bardzo dobrze robiło, ale ono działało przez NATO, przez sojusze dwustronne na Pacyfiku, przez dotrzymywanie słowa. Tak? Dlatego też mówił głośno w Polsce, sprzeciwiał się temu, co w ekspirowaniu czy w odwołaniu ustaleń irańskich. Dlatego, że on uważa, że ważniejsze jest utrzymywanie jedności sojuszniczej. A nowa administracja amerykańska gra już według starego konceptu gry o równowagę, tak? Używając jednych przeciwko drugich. Jak wspierając na przykład nasze projekty tutaj w regionie, co niepokoi Niemców. I po prostu jest podział intelektualny w Waszyngtonie. Czy prowadzi jeszcze politykę taką jak przez poprzednie 25 lat, konstruktywistyczną? Poprzez to, że rozszerzamy ten świat cywilizacji, ale w ramach jakichś sojuszniczych networkingów. No i trudno oczekiwać od byłego dowódcy wojsk do USA, który odpowiadał za wschodnią flankę, żeby nie chciał, żeby i Niemcy byli przy tym, i wszyscy byli przy tym. Plus Ben Hodges doskonale wie, co znaczą systemy antydostępowe i jak stałe bazy są narażone. Plus wie, jakie są ograniczenia w wojskach lądowych USA i jak blisko Amerykanie podchodzą pod lufy rosyjskie tutaj w Polsce. To jest rzeczywistość. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, a nie czarować tylko, czy stałe bazy, czy
właśnie, czego Polska, w takiej polityce długofalowej, czego Polska powinna chcieć od Amerykanów, skoro pan mówi, że jesteśmy dla nich ważni? Skoro mówisz, przepraszam.
Możemy chcieć oczywiście stałych baz i to jest słuszne z punktu widzenia interesu Polski. Pytanie, czy z interesu amerykańskiego jest to korzystne. I stabilizacji w Europie z perspektywy amerykańskiej. Dla Polski oczywiście byłoby to super. Wzmocniłoby to zdecydowanie naszą pozycję względem Rosji i względem Niemiec. I należy o to zabiegać. Pytanie, czy nam się to udało uzyskać. Druga rzecz jest taka, że przede wszystkim uważam, że Amerykanie powinniśmy chcieć od Amerykanów, żeby uruchomili narzędzia geoekonomiczne wspomagające Rzeczpospolitą. Tak? Żebyśmy mogli mieć własną kapitalizację w oparciu o pewne nowe instrumenty i mieć dostęp do rynków światowych na zasadach takich, jak my chcemy, a nie jak tylko Unia nam narzuca. To jest prawdziwa byłoby pomoc, która zmieniałaby realnie układ. Bo w przypadku, gdy tylko Amerykanie mają bazy i my jesteśmy po prostu tylko takim miejscem wypadowym, to nie zmienia podmiotowości naszej w zasadniczy sposób.
Jest godzina 8:58, powoli dobiega końca druga godzina poranka, za chwilę trzecia godzina. Godzina 9, trzecia godzina poranka. Wnet się zaczyna, proszę Państwa, na portalu Wnet.fm. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu. W studiu jest dr Jacek Bartosiak, w studiu też jest kolejny gość, pani Olga Doleśniak-Harczuk z Nowego Państwa. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom.
Będziemy zaraz rozmawiać o Niemczech, o wizycie prezydenta Niemiec w Polsce. Pani tutaj, widzę, ma bardzo dużo ze sobą notatek. Wczoraj żeśmy słuchali.
To nie jest dużo, ja naprawdę potrafiłam tutaj wparować z kilkoma tomami, więc proszę nie przesadzać.
Dobrze, nie przesadzam. W każdym razie stół Radia Wnet powoli pokrywa się książkami, notatkami, gazetami. Skoro za chwilę będziemy rozmawiać o Niemczech, to jeszcze przedtem o takim starym niemieckim sojuszniku porozmawiamy. Powiedziałeś tutaj, że Japonia, wcale nie Izrael, tylko Japonia jest najważniejszym państwem z amerykańskiej perspektywy geopolitycznej. Dlaczego?
Dlatego, że kotwiczy właściwie samodzielnie wpływy amerykańskie na zachodnim Pacyfiku, w najważniejszym miejscu geostrategicznym dla USA, jest potęgą morską, która ma ogromne zdolności wojskowe, ogromne pieniądze, technologię właściwie nuklearną, również wystarczy przekręcić przysłowiową jedną śrubkę i Japonia ma broń jądrową. Bez Japonii nie ma żadnego powstrzymywania Chin. Dość powiedzieć, że to Japonia przecież prowadziła wojnę o Pacyfik ze Stanami Zjednoczonymi, więc widać, jaki ma potencjał i jak ogromnie ma to państwo znaczenie dla regionu.
To nie jest chyba bezpieczne, że najważniejszym sojusznikiem jest ktoś, kto jeszcze kilkadziesiąt lat temu został tak strasznie pokaleczony jak Japonia przez Amerykę. Czy oni pamiętają o tej traumie Hiroshimi i Nagasaki, czy raczej zagrożenie chińskie jest w tej chwili tak ważne, że tamto to tylko historia?
Pamiętają, ale jest Pantarei, Antku, i ważne są tylko interesy geostrategiczne. Reszta jest zmienna po prostu. Interesy też się zmieniają geostrategiczne wraz z, nie wiem, z rozwojem nowych technologii, nowych miejsc zasobowych albo wyrośnięciem wielkiego konkurenta w sąsiedztwie. Jak później patrzymy z perspektywy, jakie to wszystko zmienne i można sarkastycznie do tego podchodzić, ale jest w tym po prostu bezwzględna logika.
Spotkałem się, jeżeli chodzi o twoją poprzednią książkę, Azja, Pacyfik, Chiny, z takimi komentarzami, że no właśnie tutaj doktor Bartosiak przewidywał, że już zaraz wojna, za chwilę te rakiety z okrętów wylecą, a tymczasem jakoś tam się jednak z tymi Chińczykami Amerykanie dogadują, wojna handlowa i to też nie do końca.
No muszę powiedzieć, że nie słyszałem jeszcze takiego komentarza, bo nie chciałbym zabrzmieć nieskromnie, ale wszystko się sprawdza z tej książki. Jestem nawet tym trochę zaniepokojony. A opisałem tam, jak wojna by wyglądała, nie mówiąc o tym, że to będzie w roku 19, tylko jakby wyglądała przy właśnie tej miskalkulacji, przy błędnej kalkulacji rachubie stron, ale o wojnie handlowej, która nadchodzi wielkimi krokami, pisałem, mówiłem, z czego ona wynika i to się niestety sprawdza. Nawet lekko szybciej niż myślałem. Także taka moja odpowiedź jest.
Tutaj powiedziałem, wspomniałem już o Niemcach, o których będziemy rozmawiać. Te kontrowersje polsko-niemieckie. Zawsze tutaj zastanawia komentatorów, czy to jest tak, że niemiecki establishment przywykł do tych poprzednich elit i nie może się dogadać z obecnymi elitami rządowymi, czy to wynika z jakiejś polskiej niesprawności, nieumiejętności, nie wiem, przedstawienia swoich własnych racji wśród zachodnich sąsiadów, czy jednak podstawy tego konfliktu są głębsze, geopolityczne, że użyjemy naszego ulubionego słowa.
Są to podstawy geopolityczne. Otóż Berlin konsoliduje wokół swojego obszaru rdzeniowego politykę unijną, w szczególności na wschodniej flance, powiedziałoby się ponatowskiemu, albo na wschód od obszaru rdzeniowego Niemiec, i jest to pewna przestrzeń. Tak jak my, budując dom, organizujemy ogród, organizujemy sad, organizujemy furtki, i Niemcy, jako najsilniejsza gospodarka, mają naturalną tendencję, jest to zrozumiałe na swój sposób, do organizowania tej przestrzeni pod siebie, pod swój obszar rdzeniowy. I też o tym kiedyś rozmawialiśmy, Antku, że w Polsce jest napięcie między tymi w klasie politycznej, wśród ludzi, którzy uważają, że Rzeczpospolita jest własnym obszarem rdzeniowym, które sama narzuca normy, koliście wokół siebie, ustala swoją przestrzeń, co budujemy, jak budujemy, kiedy robimy i tak dalej. I takimi, którzy uważają, że w procesie dziejowym nie udało nam się przełamać tej słabości i przestaliśmy albo nigdy nie byliśmy właściwie własnym obszarem rdzeniowym i musimy się konsolidować do obszaru rdzeniowego Europy Zachodniej w chwili obecnej, który jest między gdzieś Brukselą, a Berlinem, być może w Nadrenii, czy w zagłębiu Rury, czy gdzieś w tym takim centrum dyspozycyjnym niemieckim, bo to nam w zamian odbierają tak zwany pakiet modernizacyjny. I no, naturalnie Niemcy, którzy chcą dalej rosnąć, chcą budować swoją potęgę, mieć siłę i mieć rynki zbytu, w naturalny sposób chcą podporządkowywać sobie obszar. To jest naturalne. To tak jak my próbowaliśmy podporządkować sobie Podole, Wołyń, Bramę Smoleńską. Tak po prostu jest.
To chwileczkę, czyli ta taka niezbyt zborna wypowiedź jednego z kandydatów na prezydenta Warszawy o tym, że po co nam tutaj lotnisko, skoro lotnisko jest w Berlinie, to jest efekt tego właśnie, rozumiem, rozbicia naszej świadomości politycznej.
Tak, i to się odbywa na poziomie czasami na poziomie pełni świadomym, czasami na zupełnej podświadomości, czasami intuicyjnej, czasami niezgrabnej, ale wynikającej z jakiegoś takiego relatio refera, albo o czym się mówi przy biesiadzie z kolegami czy w rodzinie, prawda? I jaki jest taki dominujący motyw, żeby wszyscy się akceptowali, prawda? Ale to wynika z tego pierwotnego założenia, o którym mówiłem, czyli czy jesteśmy obszarem rdzeniowym, czy nie.
Jakieś pytanie, jeżeli chodzi o sprawy niemieckie, Olga Doleśniak? Albo komentarz?
O sprawy niemieckie. Znaczy może komentarz. Ja bym chciała się odnieść bardziej do konkretów. Nie jestem teoretykiem. Mam dużo kontaktów z Niemcami. I ja mam wrażenie, że Niemcy postrzegają nas jednak z jednej strony jako tych ludzi, którzy nadal potrzebują modernizacji. Tak jak kiedyś za czasów, powiedzmy, Leibniza modernizowano Rosję. Do dzisiaj się robi, tylko zmieniła się forma tej modernizacji i jej zasięg. Tak dzisiaj jednak Polska jest wciąż postrzegana jako to państwo, które jednak wymaga jakiejś takiej ingerencji, jakiegoś pouczenia. Jeżeli chodzi o centralny na przykład port komunikacyjny, No to jest bardzo ciekawa sprawa. To faktycznie jest tak, że mamy do czynienia z pewną konkurencją dla Berlina. Dla lotniska, które miało powstać już w 2011 roku. Przecież obsuwa jest ewidentna. W 2013 roku tam odnotowano 72 tysiące usterek. To jest bardzo nieudany projekt. Berlin zdaje sobie sprawę z tego, że to jest nieudane. I każdy konkurencyjny projekt, który wyrasta im za granicą, no tak się zdarzyło, że u nas i bardzo dobrze moim zdaniem, wzbudza pewne wątpliwości. I to jest jeden z punktów spornych. A jeszcze mamy Nord Stream, jeszcze mamy Stany Zjednoczone i bardzo skomplikowaną sytuację wokół tej wojny handlowej. Są kwestie jeszcze praworządności, która zresztą wczoraj została przez prezydenta Steinmeiera bardzo zgrabnie wkomponowana w jego przemówienie, w jego mowę na Zamku Królewskim. Więc te relacje polsko-niemieckie, one się ogniskują wokół wielu faktorów. One na siebie wzajemnie wpływają. Po prostu.
Ja jeszcze bym mógł dodać właściwie projekt Centralnego Portu, jak ja widzę z punktu widzenia geopolityki. Nie jest raczej konkurentem dla Berlina, ale dla wielkich hubów Monachium i Frankfurtu. Berlin po prostu ma zbyt słabe położenie geograficzne, żeby konkurować z doskonałym położeniem Centralnego Portu.
Ale miał ambicje, żeby konkurować.
I po prostu mamy komparatywne, gigantyczne przewagi nad Berlinem i wykorzystajmy to wreszcie.
Patrzy tutaj na nas Stefan Batory. Notabene spośród tych wszystkich książek wydaje mi się, że ta akurat nie jest moja. Ale mogę ją wziąć. Patrzy na nas Stefan Batory z okładki pamiętników Reinholda Heidensteina, Niemca, który opisywał kampanię moskiewską, kiedy byliśmy bliscy do tego, żeby nasz konflikt z Moskwą historyczny rozwiązać całkowicie, ale król umarł zbyt szybko. To pokazuje też, że czasem na geopolitykę wpływają czynniki czysto ludzkie. Kiedy ukaże się książka o wschodnim teatrze działań wojennych?
We wrześniu. Książka będzie nie tylko o wschodnim teatrze działań wojennych, ale będzie o obszarze Rzeczpospolitej, konstruktu państwa w granicach, które się przecież zmieniały, na które będziemy spoglądać, czytając tę książkę z różnej perspektywy. Z perspektywy zachodniej Europy, kontynentu, z perspektywy potęgi morskiej Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, z perspektywy Rosji, potęgi kontynentalnej, z perspektywy całej Azji i Chin, tak, czy Eurazji wręcz, i oraz z perspektywy własnej, polskiej, z punktu widzenia gospodarczego, ale też wojskowego. I niesamowite jest to, jak się mieni, jak w blasku słońca, ten obszar na różne kolory. Jak gdyby dostaje innych punktów siły w zależności, kto i z jakiej perspektywy na ten obszar patrzy. A ten obszar nie jest wyizolowany. Jesteśmy na głównym pomoście między Morzem Czarnym a Morzem Bałtyckim, między Europą Zachodnią a Wschodnią, między Eurazją a Europą, między Azją a Europą. A zatem te siły i te światła, które padają na ten obszar, powodując to mienienie się, są bardzo silne. No i oczywiście zachęcam do książki we wrześniu.
Radio Wnet też zachęca. I nic się nie zmieniło, tak? Te wszystkie szlaki wojenne, mimo że mamy dzisiaj rakiety, mimo że świat jest globalny, to cały czas te szlaki, którymi szły armie Żółkiewskiego, się liczą.
Te szlaki się liczą, są pewne poprawki, korelacje sił pewne się zmieniają w czasie, ale zasadniczo te same mechanizmy są identyczne.
Bardzo serdecznie dziękuję. Godzina 9.10. Doktor Jacek Bartosiak był gościem programu wschodniego Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
A my teraz sobie dzisiaj dużo klasyki lat 70. było, to może teraz coś trochę bardziej współczesnego. Lao Tse. Poranek Wnet, godzina 9.14, trzecia godzina poranka. Antonio Paliński, zapraszam serdecznie. W studiu w dalszym ciągu jest pani Olga Doleśniak-Harczuk. Nowe państwo, dzień dobry.
Dzień dobry jeszcze raz.
Na Zamku Królewskim wczoraj mieliśmy okazję słuchać prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Wszyscy starali się być dla wszystkich bardzo mili. Niemcy się uśmiechali, Polacy się uśmiechali. Co realnie z tego wynika i jak pani przyjęła przemówienia obu prezydentów?
Przemówienia, jak można się było zresztą spodziewać, były osadzone w symbolice, w przyjaznych gestach, w pięknych słowach o wspólnej przeszłości, również w tych słowach takich no dotyczących bolesnej przeszłości.
Bo to jest taka trudna sprawa trochę mówić, zwłaszcza
tak,
z perspektywy tutaj Niemców.
Z perspektywy Niemców, zresztą Polacy też mają jednak pewien ambaras, przyjeżdża głowa państwa niemieckiego. I jeszcze do spotkania dochodzi w Zamku Królewskim, więc w sumie to sporo można by powiedzieć na ten temat nieprzyjemnych słów. Natomiast dyplomacja i stosunki między państwami rządzą się swoimi prawami. Tak więc starano się być dla siebie miłym nawzajem. Natomiast to, co mnie uderzyło, pamiętam, że przed wizytą Steinmeiera w Polsce mówiono o takim ociepleniu, o takim nowym kursie. Ja nie dostrzegam tego nowego kursu. Te stosunki nie są moim zdaniem jakoś tak, nie wiem, na tyle złe, czy bardzo złe, żeby silić się na tezy o ociepleniu. Raczej skłaniałabym się do tego, że one stają się coraz bardziej pragmatyczne. Obie strony dostrzegają swoje interesy i dobrze, że Polska potrafi również artykułować, co jest polskim interesem. I stąd być może wrażenie, że ochłodziły nam się stosunki. Moim zdaniem sytuacja, kiedy państwa szczerze starają się powiedzieć, na czym im zależy, jest jak najbardziej pożądana. To jest tak jak w relacjach międzyludzkich, tylko nieco wyższy poziom. Natomiast sam prezydent Steinmeier wczoraj nawiązał również do praworządności, do pewnych standardów, które powinny cechować państwa nowoczesne, demokratyczne w Europie, w Unii Europejskiej. Więc był to taki w sumie przytyk do tej całej problematyki z rzekomej z praworządnością w Polsce.
Czy Niemcy, czy niemieckie elity zaakceptowały już fakt, że w Polsce dokonała się zmiana polityczna i że ten obecny obóz władzy to jest trwały element, bez względu na to, czy będzie rządził, czy nie rządził, z którym trzeba się umieć dogadać, że nie będzie już tak, żeby to mieć tylko i wyłącznie sympatycznych ludzi z kręgów Gazety Wyborczej, dawnej Unii Wolności, obecnej Platformy Obywatelskiej, no takich fajnych ludzi, którzy im mówią o tym, tak jak pan Rafał Trzaskowski, że Berlin jest ważny.
Berlin jest ważny, tylko z innych względów niż pan Rafał Trzaskowski był uprzejmy nas poinformować. Myślę, że w Niemczech zmieniła się jednak ta perspektywa, czy postrzeganie Polski się musiało zmienić, ponieważ sytuacja przerosła moim zdaniem oczekiwania Berlina. To nie jest rząd tymczasowy, to nie jest sytuacja, która potrwa 2 lata, 3, tylko to jest coś trwałego i Niemcy muszą sobie z tą sytuacją jakoś poradzić, zaaranżować się w tej nowej rzeczywistości dla siebie, zdobywać również znajomości i kontakty po prawej stronie. Kontakty, które były przez bardzo długie lata zaniedbywane, ponieważ tak jak pan redaktor słusznie powiedział, przyzwyczajono się do pewnej do pewnego scenariusza, wedle którego jednak elity rządzące w Polsce zawsze będą dosyć no tak nastawione ulegle wobec polityki Berlina. I to przez długie lata jednak się sprawdzało. Ja jestem daleka od tego, żeby histeryzować, jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie. Staram się je postrzegać zawsze bardzo pragmatycznie. Natomiast pragmatyzmem jest to, że mówimy o tym, co nas boli i o tym, co nas dzieli, co nas łączy. Dzieli nas sporo, biorąc pod uwagę wspomnianą na przykład budowę centralnego portu komunikacyjnego, czy podejście do Nord Stream 2, czy też tę słynną debatę o praworządności. Przypominam, że niemieccy zieloni teraz się bardzo uaktywnili w Komisji Europejskiej. Tam wpłynął list 1 czerwca, który żąda praktycznie no, przyspieszenia tej procedury badania praworządności w Polsce i tak dalej. Więc są to pewne ruchy, które no, nie są przyjazne wobec Warszawy, ale trzeba zawsze patrzeć na, mieć troszeczkę szerszą perspektywę. Ja na przykład jestem tutaj zawsze zdumiona, że zieloni, którzy jednocześnie są w stanie przyjść nam powiedzmy z jakąś pomocą w sprawie Nord Stream 2, ponieważ są od początku przeciwni temu projektowi, tutaj nagle bulwersują się sprawą praworządności w Polsce. To są, to są takie niezbadane ścieżki ludzkich umysłów.
Ale może to też daje polskiej polityce, gdyby wiedziała o tych podziałach, możliwość pewnej gry, że z różnymi partnerami można o różnych rzeczach rozmawiać.
Tak, oczywiście. I to powinno się również brać pod uwagę. Na pewno przez długi czas w Polsce mam wrażenie panowało takie przekonanie, że jak Niemiec jest konserwatystą i należy do, nie wiem, CDU czy CSU, to on jest po naszej stronie. Jak jest zielony, to jest absolutnie po drugiej stronie. Nie, politycy niemieccy są również podzieleni i partia nie gwarantuje też, powiedzmy, jednomyślności w pewnych sprawach. I myślę, że trzeba po prostu jakoś tak na nowo nakreślić sobie też mapę tych niemieckich polityków i tego, w jaki sposób można z nimi rozmawiać, z kim warto rozmawiać i o czym.
Pozycja prezydenta w Republice Federalnej Niemiec, jeśli chodzi o takie umiejscowienie ustrojowe, nie jest bardzo mocna, słabsza niż pozycja naszego prezydenta. Z drugiej strony zostają tymi prezydentami często, nie zawsze oczywiście, politycy bardzo poważni, z dużym doświadczeniem.
Owszem, poważni. Dla Franka Waltera Steinmeiera akurat ta prezydentura to była taka deska ratunkowa. Przypomnijmy sobie, że on miał być takim kontrkandydatem w pewnym momencie Angeli Merkel. Wydaje mi się, że obie strony zdecydowały się na to, żeby Steinmeier został prezydentem, żeby powiedzmy, żeby było troszeczkę więcej spokoju w Niemczech. No i sytuacja z tym biednym Schulzem, który został wpuszczony w maliny, któremu wmówiono, że ma jakieś szanse na, żeby współdecydować o tym, co się dzieje w Niemczech i wiemy, jak to się skończyło. Steinmeier wylądował bardzo bezpiecznie, tak patrząc generalnie na ścieżkę jego kariery. Czy to jest polityk poważny? No, na pewno jest to polityk poważny, ale warto pamiętać, że jest to polityk silnie umocowany w tej frakcji bardzo prorosyjskiej. Polityk, który wychodzi ze stajni Gerharda Schrödera, który ma dobre kontakty z Moskwą i zawsze dbał o to, żeby pielęgnować te kontakty.
Czyli ta ładna opowieść wczorajsza o tym hrabim Kesslerze, który tam wspólnie z Piłsudskim miał wrażenie, że właściwie
słynny dyplomata niemiecki.
Miałem wrażenie, że właściwie to oni we dwóch tą Polskę niepodległą odbudowali bez udziału innych osób. Trochę jak słuchałem niemieckiego prezydenta, ale rozumiem, że to był taki sympatyczny ozdobnik, natomiast realna polityka jest cały czas prorosyjska, czy nie?
To znaczy ona się w tym momencie miota, ponieważ Niemcy po utworzeniu rządu, przypomnijmy, że to trwało kilka miesięcy dobrych i był naprawdę problem z utworzeniem tego rządu. Nie mogli się dogadać między sobą. Ale w momencie, kiedy już doszło do utworzenia rządu, stanęli przed taką wizją, że z jednej strony mają Stany Zjednoczone i Donalda Trumpa, który bardzo konsekwentnie realizuje swoją politykę America First i to się przełożyło, no, jak wiemy już teraz, na praktycznie wojnę celną, no bo chyba inaczej już na to nie można spojrzeć. Z drugiej strony mamy Rosję i projekt Nord Stream 2, który był przez bardzo długi czas podawany nam w takim opakowaniu projektu tylko i wyłącznie gospodarczego. Wiemy, że to jest projekt polityczny i Niemcy mają wybór. Albo będą grać ze Stanami Zjednoczonymi, które są też zainteresowane, żeby dostarczać swój gaz do Niemiec i nie są zainteresowane tym, żeby Nord Stream 2 doszedł do skutku, więc te sankcje są oczywiście siłą rzeczy związane, sankcje nałożone na Niemcy, na Unię w sumie, jeżeli chodzi o cła, one są wymierzone w ten projekt i ja bym to widziała właśnie w tym kontekście. Poza tym mam wrażenie, że Niemcy zerwały się z tej smyczy amerykańskiej. Tam jest bardzo silny antyamerykanizm i w latach powojennych wiadomo, jak wyglądała sytuacja Niemiec i jaką rolę odegrali Amerykanie w odbudowie tych Niemiec. I bardzo dużo osób w Niemczech nadal ma takie poczucie, że jest jakimś protektoratem amerykańskim i tak dalej. I Niemcy miotają się między tą Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Natomiast warto pamiętać o sprawach gospodarczych. Na przykład 1/4 miejsc pracy w Niemczech w eksporcie to są miejsca pracy związane ze Stanami Zjednoczonymi, ze stosunkami gospodarczymi z tym państwem. Więc wybrać Rosję, stracić rynek amerykański, no trochę niedobrze, tak? Więc oni też się zastanawiają poważnie, natomiast ten przechył prorosyjski jest tradycyjny w Niemczech, niestety.
A ten antyamerykanizm ma jaki charakter? Czy to jest raczej taki charakter nie do końca wypowiedzianej potrzeby, stańmy się z powrotem mocarstwem, niech Amerykanie się stąd pójdą? Czy raczej jest to taka tradycyjna, lewicowa, europejska antyamerykańskość, bo Amerykanie to są źli, niedobrzy imperialiści, którzy chodzą i strzelają?
I tak, ponieważ to ma jednak kilka wymiarów i na pewno ta wzmożona obecność wojsk amerykańskich w Europie nie jest specjalnie w pewnych kręgach niemieckich, jeżeli chodzi o elity, na rękę. Niemcy jednak chciałyby grać rolę przewodnią. Ja nie lubię tego słowa hegemon, ale w odniesieniu do Niemiec ono jednak ma jakieś uzasadnienie. I ta Ameryka, która utrzymuje dobre relacje jednak z Polską, w ogóle z naszym regionem, ta Ameryka nie jest wymarzoną Ameryką Niemiec. Generalnie ten przechył w stronę Europy Środkowej, Centralnej nie jest Niemcom na rękę. Z tego też wypływa to, że jednak Niemcy zaczynają widzieć w Polsce partnera, ze względu również na nasze bardzo dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Co by nie mówić, one są jednak na dosyć wysokim poziomie. I Niemcy po prostu pragmatycznie podchodząc do sprawy, wiedzą, że muszą się z nami liczyć, chcąc, nie chcąc.
Wczoraj obaj prezydenci, a także publiczność zgromadzona w Zamku Królewskim mogła wysłuchać dyskusji ekspertów. Jak to wygląda z tej perspektywy, ta wzajemna wiedza tych środowisk eksperckich Polaków o Niemczech i Niemców o Polakach?
Ja mam problem z takimi dyskusjami, ponieważ one starają się dotykać wielu przestrzeni życia polsko-niemieckiego. To jest kultura, to jest gospodarka, to są stosunki polityczne i to jest zawsze za mało czasu. Debata, która trwa 20-30 nawet godzinę, w której biorą udział różni naukowcy, osoby, które zajmują się na co dzień stosunkami polsko-niemieckimi, na pewno mają dużo więcej do powiedzenia, niż jest to możliwe w przypadku tak krótkich wystąpień. Natomiast zdziwiło mnie to, co powiedziała pani profesor z Niemiec, która zajmuje się między innymi jest w takiej grupie, która zajmuje się tworzeniem podręczników europejskich, polsko-niemieckich, dotyczących historii. Bo tam padło takie stwierdzenie, że heroizm Polaków przedstawiany w tych podręcznikach wywołał jakiś taki spór, ale nie między politykami, między historykami polskimi i niemieckimi, ale w środowisku historyków polskich. To w sumie pokazuje też, jak bardzo sami Polacy są podzieleni wewnętrznie, jak różne wizje również historii są obecne w Polsce. I ciekawe akurat, że niemiecka profesor przywołuje taki przykład, mówiąc o wspólnej pracy nad podręcznikiem, że w sumie Polacy sami jakby nie wiedzieli, czego chcą.
Padły też wczoraj takie słowa, które na różnych debatach o stosunkach polsko-niemieckich można było słyszeć od ćwierćwiecza, czyli o tym, że ważne jest, żeby elity obu krajów walczyły ze złymi stereotypami. To jest cały czas ten sam język tych oświeconych elit, które się dogadają i pouczą.
Ale to jest charakterystyczne. To jest charakterystyczne. Ja tak pozwolę sobie na wycieczkę osobistą. Pamiętam na studiach w Niemczech, na wydziale wtedy romanistyki, przyjeżdżali do nas różni pisarze rumuńscy. I oni byli dobierani według klucza obalania stereotypów, burzenia mitów. Ja pamiętam, że Lucian Bojaw był wtedy też na fali. I my bardzo dużo rozmawialiśmy na zajęciach, na seminariach właśnie o obalaniu mitów. O tym, że na przykład, nie wiem, jaki jest prawdziwy Rumun, a jaki nie jest. I jaki on jest dziwny i niepoważny w tym swoim wydaniu takiego, wtedy było takie pojęcie wasz echte Rumina, czy ten taki prawdziwy, rdzenny Rumun. Nie chodzi mi sprawy o kwestie, nie wiem, Rumunów czy Arumunów, to nie jest istotne. Chodzi o to, że burzenie tych mitów rzekome stało się jakby odrębną dyscypliną naukową na uniwersytetach. I to jest przekładane później na poważne panele, na różnego rodzaju debaty polsko-niemieckie również. No cóż, co to są stereotypy? No stereotypy są pewnymi takimi kliszami, które mogą ułatwiać kontakty, mogą te kontakty utrudniać, ale likwidacja stereotypów, wydaje mi się to wątpliwe, zresztą chyba raczej też niepotrzebne. One też po coś są. A stereotypy generalnie, nie wiem, burzenie ich teoriami uważam za nieporozumienie. Jeżeli ktoś chce poznać ludzi z innego państwa, powinien po prostu się tam udać albo ich zaprosić do siebie, spędzić z nimi troszeczkę czasu i tak dalej, ale nie da się odgórnie dekretem zburzyć stereotypów. To jest mało naukowe zresztą.
Ale za to można z takiej narracji żyć przez wiele lat.
Nie wnikam, być może dlatego, że nie żyję.
To może w takim razie na zakończenie, żebyśmy wrócili do rzeczywistego konkretu, co słychać w tej chwili w niemieckiej wewnętrznej polityce, co tam się takiego dzieje?
Na pewno AfD coraz bardziej powiedzmy, że rośnie w siłę. 16% ostatnio. To jest niesamowity wynik AfD. SPD jest tylko 1% chyba wyżej, mają 17%, więc gdyby wybory do Bundestagu odbyły się teraz, to AfD miałoby niesamowicie silne karty. Oczywiście jest to efekt tej komisji śledczej, która wisi nad Angelą Merkel. Komisji śledczej, która jest postulowana zarówno przez AfD, jak i liberałów z FDP. Więc wokół Angeli Merkel robi się coraz bardziej gorąco. Nie wierzę, żeby ona została pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co zrobiła w 2015 roku, czyli mam na myśli to otwarcie granic i poprowadzenie polityki imigracyjnej Niemiec w dosyć takim niedobrym kierunku. Zastanawiam się nad jedną sprawą. Ostatnio była taka informacja w mediach niemieckich, że nie ma komu zbierać szparagów, truskawek i tak dalej, i że niemieccy plantatorzy są załamani. Nie wiem, co się dzieje w niemieckich urzędach pracy i dlaczego nie rekrutują jednak do pracy osób, które przyjechały z tą falą imigracyjną. Ponieważ wiem, że wiele osób jest zatrudnianych gdzieś na taśmach produkcyjnych, organizuje im się szkolenia, natomiast tutaj rąk do pracy brak, bo jest teraz w Niemczech jednak taki lament, że Polacy nie chcą przyjeżdżać, ponieważ żyje im się już troszeczkę lepiej i albo zmieniają kierunek imigracji ewentualnie. Więc widzę tutaj pewne luki takie w logicznym podchodzeniu do problemu imigracji w Niemczech. Pewnie AfD też się tym zajmie, bo nie przepuści żadnej okazji, żeby troszeczkę, przynajmniej medialnie, zaszkodzić Angeli Merkel. Druga ciekawa sprawa, która się ostatnio wydarzyła w Niemczech, to jest wywiad pana Richarda Grella, czyli nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Niemczech, który podpadł elitom w Berlinie swoim stanowiskiem w sprawie konserwatystów. Grell to jest ekspert do spraw międzynarodowych, on był często komentatorem Fox News i popiera w pełni politykę zagraniczną i gospodarczą prowadzoną przez Donalda Trumpa. I to, że taki człowiek został ambasadorem w Berlinie, jest pewnym znakiem na pewno. A to, że wypowiada się bardzo krytycznie wobec też polityki niemieckiej, co można wyczytać między wierszami w tym wywiadzie, którego udzielił kilka dni temu, pokazuje jednak, że Stany Zjednoczone w stosunku do Niemiec nie zamierzają spuścić tonu, więc myślę, że będzie jeszcze bardzo ciekawie na linii Waszyngton-Berlin.
I będziemy o tym opowiadać. Dzisiaj ciąg dalszy debat polsko-niemieckich w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Tutaj obok na Zielnej będziemy się tym debatom przyglądać.
Zainteresowaniem, tak.
Jak coś ciekawego się wydarzy, to pewnie Państwo o tym usłyszycie, a może przeczytacie. Bardzo serdecznie dziękuję. Olga Doleśniak-Harczuk, znawca spraw niemieckich, redakcja Nowego Państwa.
Dziękuję. Bez przesady, ja po prostu czytam. Dziękuję Państwu serdecznie. Pięknie Panu dziękuję.
Po prostu czyta. Dziękuję bardzo. Znów trochę klasyki, Uriah Heep.